Mój Paryż, Radio France International, jest niedziela, 10 dzień września, minęła godzina 18. Przed mikrofonem Wojciech Sikora w studiu technicznym Andrea i Laurence. Witamy Państwa serdecznie. Po dzienniku usłyszycie Państwo przegląd najnowszych tygodników Piotra Kamińskiego, kronikę wyznaniową Anny Bernhardt, magazyn europejski Sylwii Gibbs, magazyn Piosenka jest dobra na wszystko Katarzyny Zawickiej, a ponadto Polska we Francji dziś mojego autorstwa. Zapraszamy. Oto wiadomości. We Wiedniu szef europejskiej dyplomacji Javier Solana kontynuował rozpoczęte w sobotę rozmowy z głównym negocjatorem irańskim Alim Larijanim. Rozmowy dotyczyły oczywiście irańskiego programu nuklearnego i kryzysu wywołanego pogwałceniem przez Teheran ultimatum Rady Bezpieczeństwa żądającego wstrzymania wzbogacania uranu. Iran, którego spora część społeczności międzynarodowej podejrzewa, że chce zbudować bombę atomową, twierdzi, że jego program nuklearny ma charakter pokojowy. Waszyngton chce natychmiastowego wprowadzenia sankcji. Mniej skorzy do użycia tego środka są Rosjanie i Chińczycy. Dla sekretarza generalnego ONZ Kofi Annana najlepszym wyjściem z kryzysu irańskiego są negocjacje. Konfrontacja mogłaby sprowokować niewyobrażalne problemy w regionie, w którym jest już kilka kryzysów. Zdaniem szefa francuskiej dyplomacji Filipa Dusty Blasi niezadowolenie społeczeństwa irańskiego w obliczu sankcji być może wymusi na władzach w Teheranie zmianę twardego stanowiska. Podobnie jak w sobotę, po niedzielnych rozmowach obie strony oświadczyły dyplomatycznie, że były one konstruktywne i że będą kontynuowane w przyszłym tygodniu. Jeszcze przed niedzielną turą rozmów rzecznik irańskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych oświadczył, że Iran nie zawiesi programu nuklearnego. Mówi Paryż. Brytyjski premier Tony Blair, który od wczoraj przebywa w Izraelu, po szeregu rozmowach z przywódcami izraelskimi spotkał się z prezydentem autonomii palestyńskiej Mahmudem Abbasem. Blair popiera ideę tworzenia palestyńskiego rządu jedności narodowej. Gdyby powstał taki rząd, społeczność międzynarodowa zaakceptowałaby go. Jak wiadomo, aktualny rząd utworzony przez Hamas jest bojkotowany, ponieważ Hamas nie chce ani uznać Izraela, ani nie chce zrezygnować z używania siły. Prezydent Abbas stwierdził, iż rozmaite ugrupowania palestyńskie pracują nad sformułowaniem nowego rządu. Abbas przy okazji oświadczył, że bez żadnych warunków gotów jest spotkać się z premierem Izraela Ehudem Olmertem, co było odpowiedzią na sobotnią podobną deklarację izraelskiego polityka. W poniedziałek Tony Blair uda się do Libanu na zaproszenie prezydenta Fauda Seniory. Mówię Paryż. Do Izraela przyleciał prezydent Polski Lech Kaczyński, rozpoczynając 4-dniową wizytę w tym kraju. W pierwszym dniu Kaczyński odwiedził Ścianę Płaczu oraz Grób Pański. Był również na chrześcijańskim cmentarzu, gdzie odsłonięty zostanie pomnik ku czci żołnierzy armii Andersa. Poza spotkaniami z przywódcami izraelskimi dojdzie również do spotkania z przywódcami autonomii palestyńskiej. W planie wizyty znajduje się m.in. podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Instytutem Pamięci Narodowej a Instytutem Yad Vashem. Również i premier Jarosław Kaczyński wyjechał z kraju. Przebywa w Finlandii na szczycie ASEM, czyli spotkaniu krajów Europy i Azji. W programie wizyty premiera są spotkania z szefami aż 12 rządów. Do pierwszych należeli premier fińskiego rządu Matti Vanhanen i kanclerz Niemiec pani Angela Merkel. Tegoroczne spotkanie ASEM jest jubileuszowe, bo 10. biorą w nim udział przywódcy 25 krajów europejskich i 13 krajów Azji. Jak podaje AFP z Kandaharu, w walkach żołnierzy afgańskich i sił koalicji z talibami na południu Afganistanu zginęło 94 rebeliantów. Po stronie koalicji poległo 2 żołnierzy, nie podano ich narodowości. Do gwałtownych potyczek doszło w nocy z soboty na niedzielę. W samobójczym zamachu zginął gubernator prowincji Paktia, Hakim Tanival. W ostatnich miesiącach odnotowano wyjątkowe natężenie oporu talibów. Od początku roku w ich atakach zginęło 2000 ludzi. Zdaniem niektórych wojskowych walki w Afganistanie są obecnie intensywniejsze niż w Iraku. Przypomnijmy, że wczoraj minęła 5. rocznica śmierci legendarnego przywódcy partyzantów afgańskich Masuda, zabitego prawdopodobnie przez Al-Kaidę na 2 dni przed zamachami w Ameryce. Przypomnijmy również, że te zamachy właśnie doprowadziły do międzynarodowej inwazji na Afganistan, obalenia fundamentalistycznego reżimu talibów i rozpoczęcia w tym kraju procesu demokratyzacji. Jutro, czyli 11 września, przypada 5. rocznica ataków Al-Kaidy na Stany Zjednoczone, w których zginęło blisko 3000 osób. W uroczystościach w miejscu, gdzie stały World Trade Center, weźmie udział prezydent George Bush. Wydarzenia sprzed 5 lat dla wielu były prawdziwym początkiem XXI wieku, wieku rozpoczętego pod znakiem terroryzmu. niedzielę rano bomba eksplodowała na jednym z popularnych targów w centrum Bagdadu. 3 osoby zginęły, 16 zostało rannych. W regionie Bakuba zginęło 3 policjantów afgańskich. Jeden z nich był w randze generała. W kilku miejscach w Iraku policja odnalazła łącznie 13 niezidentyfikowanych ciał. Ministerstwo Obrony irackie poinformowało o aresztowaniu w ciągu ostatnich 48 godzin 21 terrorystów. W Jemenie porwanych zostało 2 turystów francuskich, kobieta i mężczyzna, i 2 turystów niemieckich. Doszło do tego w południowo-wschodnim regionie trybalnym w okolicach miejscowości Atak, gdzie bardzo często dochodzi do porwań, głównie dla okupu. Mówi Paryż, Radio France Internationale, papież Benedykt XVI, który rozpoczął w sobotę 6-dniowy pobyt w rodzinnej Bawarii, odprawił dzisiaj pod Monachium mszę świętą na wolnym powietrzu, w której udział wzięło około 230 tysięcy osób. W nabożeństwie uczestniczyło 10 kardynałów i 60 biskupów. Obecny był prezydent Niemiec Keller oraz premier Bawarii Stoiber. W homilii papież mówił m.in. o zjawisku, które nazwał przytępionym słuchem wobec Boga. Ojciec Święty wezwał zgromadzonych do tego, aby uważniej słuchali głosu Boga. W Czarnogórze odbywają się pierwsze wybory od czasu ogłoszenia niepodległości. 81 deputowanych zostanie wybranych spośród prawie 750 kandydatów. Czarnogóra ogłosiła niepodległość 3 czerwca po historycznym referendum, w którym 55% Czarnogórców wybrało rozstanie z Serbią. Faworytem wyborów jest koalicja premiera Czarnogóry Milo Dziukanowicza. Wyborom w Czarnogórze przypatruje się 2000 obserwatorów, w tym ponad 200 z zagranicy. Mówi Paryż. Były to wiadomości dziennika. Zapraszamy teraz na przegląd tygodników opracowany przez Piotra Kamińskiego.
Najpierw parę wiadomości z rubryki Głupich nie siać. Le Nouvel Observateur informuje nas, że na swoim koncercie objazdowym panna Madonna, legenda tych lat, wyświetliła na ekranie portrety paru polityków, czyniąc z nich przedmiot orwellowskiego seansu zbiorowej nienawiści. Byli to Hitler i Tony Blair. Żałosna kretynka nie zdaje sobie sprawy, że chcąc kopnąć w kostkę Blaira, uprawia w istocie hitlerowską propagandę. Jeżeli bowiem Blair równa się Hitler, to Hitler równa się Blair i nic więcej. Ciekawe, kto się połapie i wytoczy jej proces za neonazistowski negacjonizm. Na łamach Le Point Bernard-Henri Lévy pisze w swoim felietonie o niezłomnych antyklerykałach, co przemaszerowali niedawno przez Paryż, manifestując przeciwko ochrzczeniu placu przed Notre Dame imieniem Jana Pawła II. Na transparentach określono papieża mianem mordercy, winnego śmierci 25 milionów ofiar AIDS. Niezorientowanym wyjaśniamy, że chodzi o negatywne stanowisko Kościoła katolickiego w kwestii prezerwatyw. Lévy reaguje na ten idiotyzm w sposób może niezbyt zręczny. Zamiast bowiem wykazać, że oskarżenie jest po prostu absurdalne, przypomina rolę Karola Wojtyły w obaleniu komunizmu, który był prawdziwym masowym mordercą. I zauważa, że manifestantom nie przeszkadza jakoś obecność w Paryżu i okolicach przeróżnych ulic i placów Lenina. Ależ o to właśnie chodzi, drogi kolego, o to chodzi. Poza tym w tygodnikach taka sama pustynia jak zwykle oraz typowe materiały powakacyjne, te same od dziesięcioleci. Ewolucja rynku nieruchomości, płace kadry kierowniczej oraz zarówno w Le Point, liberalna prawica, co w Le Nouvel Observateur, postępowa lewica, bardzo grube przewodniki win. Wszędzie pełno też materiałów poprzedzających przyszłoroczne wybory prezydenckie. Przypominają one jednak do złudzenia kronikę towarzyską. O programach i zamierzeniach znajdziemy tam niewiele. Mnóstwo natomiast o układach, sympatiach i antypatiach, kto kogo poprze, kto komu nogę podstawi, na prawicy wokół Sarkoziego, na lewicy wokół Ségolène Royal, czy zgoła na skrajnej lewicy, gdzie aż się roi od jednocyfrowych kandydatów spierających się o postępową liturgię. L'Express zainteresował się natomiast postacią, która w karnecie balowym sił postępu zajmie niebawem pierwsze miejsce po Fidelu Castro. Jest nią oczywiście bohater aż 2 entuzjastycznych artykułów wstępnych w Le Monde Diplomatique, Führer Wenezueli Hugo Chavez. Tygodnik pisze, że stosunki między Stanami Zjednoczonymi a Chavezem są fatalne. Chavez stanął na czele światowej krucjaty antyamerykańskiej, a w czasie swoich niedzielnych kazań obrzuca George'a Busha stekiem niewybrednych wyzwisk. Co gorsza, wzrost cen ropy naftowej wyposażył go w nieograniczony budżet, którego używa obecnie, by uzyskać w październiku przeznaczone dla Ameryki Łacińskiej miejsce w Radzie Bezpieczeństwa. Jak wiadomo, w jej skład wchodzi 5 członków stałych oraz 10 wybieranych na forum Zgromadzenia Ogólnego na okres 2 lat. W tym roku o fotel zajmowany obecnie przez Argentynę walczyć będą na owym forum Gwatemala, popierana przez Waszyngton, i Wenezuela Chavesa. Gdyby wódz z Caracas wygrał, zyskałby wspaniałą trybunę. Jego obecność skomplikowałaby zaś bardzo dyskusję na tematy kluczowe, takie jak Iran czy Korea Północna. Chavez popiera bowiem program nuklearny Ajatollahów i próby jądrowe komunistów z Fenianu. Zmienni członkowie Rady nie mają wprawdzie prawa weta, sprawują jednak przewodnictwo Zgromadzenia Ogólnego, wymieniając się tam co miesiąc. Kontrolują zatem wówczas porządek dzienny obrad. Nic dziwnego, że już od wielu miesięcy Chavez prowadzi intensywną i metodyczną kampanię dyplomatyczną, by zdobyć ten bezcenny fotel, pisze L'Express. 25 sierpnia w Pekinie zapewnił sobie poparcie Chin, proponując 4-krotny wzrost eksportu ropy naftowej do państwa środka w ciągu najbliższych 10 lat. Podpisano zresztą porozumienie w kwestii wspólnej eksploatacji 2 pól naftowych w Orinoku. Chavez może też liczyć na poparcie Moskwy, gdzie był w lipcu i podpisał umowy wojskowe, m.in. na dostawę samolotów Sukhoi-30. Prezydent Wenezueli cieszy się również ogromną popularnością w świecie arabskim, zapewnia tygodnik, ze względu na swe antyizraelskie stanowisko. 2 tygodnie temu oświadczył na przykład, ciekawe czy w porozumieniu z Madonną, że bombardowanie Libanu stanowiło akt ludobójstwa gorszy niż zbrodnie Hitlera. Wenezuela wstąpiła też ostatnio do Ligi Arabskiej ze statusem członka obserwatora. Chavez jest równie aktywny na swoim własnym podwórku w Ameryce Łacińskiej, gdzie może liczyć na poparcie w ONZ. Gwatemala zyskała podobno gwarancję głosów ze strony 90 krajów członkowskich na 192 członków organizacji, w tym krajów europejskich, azjatyckich i niektórych państw Ameryki Łacińskiej, Meksyku, Kolumbii, Salwadoru, Hondurasu i Kostaryki. 11 września zaczyna się w Hawanie 14 szczyt tzw. państw niezaangażowanych, gdzie Chavez przemówi do przedstawicieli 50 państw afrykańskich. Usłyszą oni jednak przede wszystkim brzęk petrodolarów, głównego narzędzia wenezuelskiej dyplomacji, czytamy w L'Express. Dodajmy, że jak informuje Le Point, jeżeli 3 grudnia Chavez wygra ponownie wybory prezydenckie, zamierza zorganizować referendum, które zagwarantuje mu to stanowisko dożywotnio. Jak wiadomo, został wybrany po raz pierwszy 8 lat temu, po czym przeprowadził poprawkę w konstytucji pozwalającą mu w roku 2000 objąć mandat 6-letni, który właśnie dobiega końca. Ciekawy materiał na temat oświaty francuskiej znajdziemy natomiast na łamach Le Point. Dowiadujemy się na przykład, że podręczniki szkolne przedstawiają się żałośnie. Nowoczesnymi metodami pedagogicznymi przekształcono je bowiem w zabawki. Pełno tam ćwiczeń, modułów i dokumentów rzuconych jak leci. Nie ma natomiast wykładu uporządkowanej wiedzy, jak to drzewiej bywało. Wedle raportu Naczelnej Inspekcji Oświatowej stanowi ona obecnie 20% zawartości podręczników. Jeżeli uczeń nie notował skrzętnie w czasie lekcji, z podręcznika nie dowie się nic zgoła albo zgoła bzdur, jak na przykład zreprodukowanej obok mapy wyznaniowej Europy, gdzie Żydzi są tylko w Izraelu, a Francja, gdzie mieszkają na przykład miliony muzułmanów, jest krajem w 100% katolickim. Może to zresztą i lepiej, gdyż jak wynika z sąsiedniego, bardzo śmiesznego felietonu Jacques'a Marseille, im mniej się dzieci uczy, tym lepsze mają one wyniki. Rezultaty maturalne we Francji w tym roku pobiły wszystkie rekordy. Niespełna 82% zdanych. 2 punkty więcej niż w zeszłym roku. Przy czym zarówno ministerstwo, co związki uczniowskie zaklinają się, że nie było taryfy ulgowej. Rezultatowi temu towarzyszy zaś, kpi w żywe oczy Jacques Marseille, imponujący skok wydajności pracy, jak bowiem wynika z raportu Inspekcji Oświatowej Administracji i Badań Naukowych. 298 zbadanych instytucji oświatowych wykazało się deficytem przepracowanych godzin sięgającym 12 milionów. Tylko wyjątkowe szkoły i uczelnie mogły zresztą podać dokładną listę przyczyn nieobecności z uwzględnieniem specjalności nieobecnego nauczyciela oraz liczbą straconych godzin. Dokonawszy szybkiego rachunku, autor stwierdza, że można by natychmiast zwolnić z pracy 17 tysięcy nauczycieli. Zestawienie nieprzepracowanych godzin z wynikami matury wykazuje bowiem, że są oni i tak całkowicie zbyteczni. Jeśli tak dalej pójdzie, w roku przyszłym maturę zdobędzie 100% uczniów, dzięki czemu egzamin ten będzie można całkowicie zlikwidować, co przyniesie dalsze oszczędności budżetowe. By zamknąć rozdział oświatowy i ten przegląd tygodników, dodajmy jeszcze, że Le Point, a także inne organa wspominają o niewiarygodnym skandalu, jaki wywołała publikacja w tymże tygodniku szczegółowych danych dotyczących poziomu przemocy w poszczególnych szkołach. Dotychczas wolno było o tym mówić tylko ogólnikowo, nie wskazując, w jakich konkretnych placówkach jest lepiej, a w jakich gorzej. Związki zawodowe, które niepodzielnie władają francuską oświatą, zaprzeczyły wiarygodności owych danych, które, jak podkreśla Le Point, obwarowane są bardzo surowymi przepisami. Poparli ich przerażeni politycy, w tym minister oświaty. Jeden z najbardziej bojowych związków zażądał zaś zniesienia statystyk w tej sprawie i wezwał swoich członków, by przestali przekazywać jakiekolwiek informacje. Obok wywiad z nauczycielką spod paryskiego technikum, którą skarcony uczeń potraktował 7 uderzeniami noża. W odpowiedzi administracja oświatowa pozbawiła ją pracy i po dziś dzień nie przeniosła jej na żadne inne stanowisko.
Mówi Paryż. Kolejny magazyn europejski dziś w opracowaniu Sylwii Gibbs.
Komisarz Janez Potocznik, odpowiedzialny za naukę i innowacje, odbył w tym tygodniu swą pierwszą wizytę oficjalną w Turcji. Kwestie, które poruszył podczas spotkań w ośrodku badawczym w Marmara, w Ankarze i w Stambule, nie stanowią w zasadzie przeszkody na drodze do członkostwa Turcji w Unii Europejskiej. Pierwszy rozdział negocjacji akcesyjnych między Ankarą a Unią dotyczył właśnie nauki i innowacji i został pomyślnie zakończony. Unia Europejska uznała, że w tej dziedzinie Turcja jest dobrze przygotowana, że jej prawodawstwo jest zgodne z prawodawstwem unijnym. Ale to tylko jeden z 35 rozdziałów stanowiących przedmiot negocjacji. Deputowani Parlamentu Europejskiego są zdania, że w Turcji nastąpiło spowolnienie reform, od których zależy jej wejście do Unii. W sprawozdaniu uchwalonym przez prawie wszystkich członków Komisji Spraw Zagranicznych eurodeputowani zarzucili władzom tureckim uchybienia w dziedzinie wolności słowa i religii, praw mniejszości, kobiet i związków zawodowych. Wezwali Ankarę do uznania ludobójstwa Ormian przed wejściem do Unii i do natychmiastowego uregulowania stosunków z Republiką Cypryjską. Ankara już odpowiedziała odmownie. Zawiłość stosunków turecko-cypryjskich wynikła z podziału Cypru na część północną, turecką i południową, grecką. Tylko część grecka weszła do Unii Europejskiej, gdyż jej mieszkańcy odrzucili w referendum w roku 2004 międzynarodowy plan zjednoczenia wyspy. Statki i samoloty z Republiki Cypryjskiej nie mają dziś prawa wjazdu na terytorium Turcji, pomimo obowiązującej ją Unii Celnej z państwami członkowskimi Unii Europejskiej. O stosunkach turecko-cypryjsko-unijnych rozmawiam z zastępcą stałego przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej w Brukseli, Jerzym Drożdżem. Pierwsza jego wypowiedź dotyczy polityki fińskiej prezydencji nad Unią Europejską w kwestii rozszerzenia.
Prezydencja fińska chce, aby przez te pół roku jasno, w sposób jednoznaczny potwierdzić, że wszystkie państwa, które starają się o członkostwo w Unii, obowiązują te same zasady i nie można stosować innych metod prowadzenia negocjacji czy prowadzenia prac przygotowujących te kraje do przystąpienia do Unii Europejskiej w inny sposób, w zależności od tego, jaki to jest kraj. Powinny być jedne, bardzo czytelne zasady.
Panie ministrze, Polska ma jednoznaczne stanowisko, jeśli chodzi o wstąpienie Turcji do Unii Europejskiej. Polska jest za. Natomiast zastrzeżenia mają inne kraje. Jak pan tłumaczy tę sytuację?
No, zastrzeżenia są przede wszystkim związane z stanowiskiem Cypru. No, jeżeli nie zostanie rozwiązana kwestia cypryjska w taki sposób, jak już prawie, że wydawało się, że zostanie załatwiona, a więc przy wielkim, istotnym udziale ONZ-u i oczywiście Unii Europejskiej, no bo w końcu Republika Cypryjska od 1 maja 2004 jest członkiem Unii Europejskiej. Jest ta część północna Cypru turecka, tak to w wyniku różnych działań w historii ostatnich kilkudziesięciu lat się stało. I póki nie nastąpi wyraźne określenie sposobów na uregulowanie tego problemu, cały czas czy to Cypr, czy momentami Grecja będą próbowały w jakiś sposób przywołać Turcję nie wiem, czy do porządku, czy przywołać do jakichś zachowań, które będą dla nich wygodne, czy też wygodne w ogóle dla Unii Europejskiej. Turcja dosyć w sposób bardzo, bardzo jasny i precyzyjny stwierdza, że takie same zasady, jakie funkcjonują w Republice Cypryjskiej, czyli części południowej Cypru, powinno obowiązywać też i część północną, czyli to, co ostatnio zostało przez Komisję Europejską, dokładnie w ubiegłym roku, decyzje podjęte o przeznaczeniu pewnych środków finansowych na rozwój tej północnej części, na dostosowanie do standardów unijnych. No niestety kwestie te były blokowane przez Republikę Cypryjską ze względu na niejasności, które wynikły z rozszerzeniem tak zwanego porozumienia ankarskiego. Konkretnie chodziło o Unię Celną z Unią Europejską. Porozumienia ankarskiego, które po wejściu nowych 10 państw do Unii powinno było być właśnie również podpisane z tymi nowymi państwami członkowskimi. Turcja to zrobiła. Jednakże wprowadziła pewne zastrzeżenie, że niestety porty Cypru Południowego, jak również porty Turcji jako kraju Republiki Tureckiej, no niestety nie będą mogły nawzajem się obsługiwać, czy lotnicze, czy lądowe, czy morskie, ze względu na to, że nie jest załatwiona sprawa mieszkańców północnego Cypru, czyli społeczności tureckiej na Cyprze.
A z kolei Unia Europejska stawia warunek, żeby porty najpierw otworzyć, prawda, wstępny. Stąd w tej chwili pewne zablokowanie.
Tak, no jest to trochę błędne koło wynikające z tego, że właściwie Unia Europejska jest gotowa na różne rozwiązania. Natomiast Turcy nie chcą się zgodzić na to do momentu, póki nie zostanie załatwiona sprawa właśnie północnego Cypru, czyli części tureckiej.
Czyli udzielenia północnej części Cypru tych samych ułatwień co południowej. Ale czy w ogóle jest jakaś perspektywa zjednoczenia Cypru w ramach Unii Europejskiej? Powiedzmy, wyobraźmy sobie, że za ileś tam lat, kiedy Turcja będzie członkiem Unii Europejskiej, czy Cypr zjednoczony mógłby zaistnieć?
Znaczy tak, oczywiście wyobrażając sobie bardzo odległą perspektywę przyjęcia Turcji do Unii Europejskiej, no to problem Cypru musi być załatwiony, bo Unia Europejska, przyjmując na członka Republikę Cypru, no jakby wzięła ze sobą w plecaku, w bagażu cały ten problem, więc już w tej chwili nie jest to tylko i wyłącznie kwestia znalezienia rozwiązania przez ONZ, który od początku próbuje w tej sprawie w jakiś sposób partycypować, ale właściwie chyba przede wszystkim przez Unię Europejską, bo no nie może być takiej sytuacji, że w organizacji międzynarodowej, w takim tworze w sumie bardzo jednolitym, jakim jest Unia Europejska, będzie państwo, właściwie będzie wyspa, której część jest w Unii Europejskiej, a druga część nie. Więc to jest absurd, który no myślę, że w sposób jak najbardziej logiczny i zdrowy należy usunąć, czyli po prostu go rozwiązać. Polska z jednej strony, będąc absolutnie za przyjęciem Turcji do Unii Europejskiej, zostało ostatnio wielokrotnie potwierdzone i przed wyborami w ubiegłym roku i teraz po wyborach parlamentarnych w Polsce. Więc również włącza się w ten proces znalezienia rozwiązania kwestii cypryjskiej. Ale cóż, no trzeba stwierdzić jednoznacznie, że jakby tym złotym środkiem na rozwiązanie tego problemu jest dogadanie się przede wszystkim między społecznościami Greków cypryjskich i Turków cypryjskich. Dogadanie się również na wyższym szczeblu co do pewnych zasad między Grecją i Turcją, bo wiadomo, nikt tego przecież nie ukrywa, że wpływy greckie w Republice Cypryjskiej, czy też wpływy tureckie na północnym Cyprze są ogromne. Myślę, że większą aktywność powinna też wykazać Wielka Brytania, która z powodów znanych, historycznych, sprawowała przynajmniej pewien mandat nad sprawami, które działy się na Cyprze. To wymaga oczywiście trochę czasu. Unia Europejska jest zajęta sprawami w tej chwili niezwykle ważnymi, typu traktat konstytucyjny, przyjęcie takiego okresu refleksji, który trwa już jakiś czas, a ma trwać jeszcze przynajmniej do końca 2007 roku. To jest to dobry sygnał, że się myśli, natomiast zajmuje to ogromnie dużo czasu. I tematy gorące, palące, które powinny być załatwione, no trochę są odsuwane na dalszy plan. Ja myślę, że w momencie, kiedy zostaną otwarte kolejne rozdziały negocjacyjne z Turcją, również i kwestia cypryjska będzie się posuwała do przodu. Pewnie Chorwacja, co też nie jest tajemnicą, ma większe szanse, aby być przyjętą wcześniej do Unii Europejskiej niż Turcja, ale ponieważ Komisja Europejska przyjęła zasadę, że będą się te negocjacje toczyły równolegle, bez specjalnego preferowania jednych albo drugich, no to trzeba mieć nadzieję, że ta kwestia cypryjska właśnie dzięki również temu sprzężeniu będzie miała większe szanse na rozwiązanie.
Mówił Jerzy Druszcz, zastępca stałego przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej w Brukseli. Tymczasem Komisja Europejska ma ogłosić w przyszłym miesiącu raport o stanie negocjacji z Turcją. Nie wyklucza się, że negocjacje mogłyby zostać zawieszone. Komisja Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego nie wyciągnęła takiego wniosku, ale chciałaby, aby reformy kontynuowane były w Turcji w takim samym tempie, jak w roku 2004, poprzedzającym rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych.
Zapraszamy teraz na kronikę wyznaniową Anny Bernhardt.
Niedawno opublikowane na łamach dziennika Le Monde rewelacje francuskiego historyka o przejściu na katolicyzm brata Roger, założyciela wspólnoty ekumenicznej w Tezy, spowodowały sporo reakcji. Za prasą francuską doniesienia ukazały się też w prasie angielskiej i polskiej. Historyk Yves Chiron opiera swe rewelacje na wypowiedzi byłego biskupa diecezji Oton Raymonda Segui, który jako pierwszy w 1972 roku udzielił komunii protestanckiej. Pastorowi. Tezę o nawróceniu obala brat Alois, przez lata będący u boku brata Rogera, a dzisiaj sprawujący funkcję przeora wspólnoty. Zacytujmy obszerne fragmenty wywiadu zamieszczonego na łamach dziennika La Croix, wywiadu zaczynającego się od zasadniczego pytania, czy brat Roger przeszedł na katolicyzm, jak stwierdza historyk Yves Chiron. Nie. Zdecydowanie odpowiada brat Alois, kontynuując, brat Roger nigdy się formalnie nie nawrócił na katolicyzm. Gdyby to zrobił, powiedziałby o tym, ponieważ nigdy nie ukrywał niczego, co dotyczyło jego duchowości. W swoich książkach, pisanych często w formie dzienników, tłumaczył i rozwijał swoje odkrycia i przeżycia. La Croix docieka dalej. Co się dokładnie wydarzyło w 1972 roku w kaplicy Oton? W 1972 roku ówczesny biskup Oton, Armand de Bourgeois, udzielił mu po prostu komunii świętej, nie domagając się żadnego dodatkowego wyznania wiary niż credo odmawiane w czasie Eucharystii, które jest wspólne wszystkim chrześcijanom. Było przy tym wielu świadków, którzy mogą o tym zaświadczyć. Brat Alois w dalszej części wywiadu analizuje rozwój duchowy swego wielkiego poprzednika. Brat Roger bardzo wcześnie zrozumiał, że pojednanie chrześcijan jest niezbędne, aby przekazać Ewangelię młodym. Po Janie XXIII i II Soborze Watykańskim uznał, że nadszedł już czas pojednania. Nie interesowało go znalezienie odpowiedzi dla siebie samego, ale szukał drogi, którą mogliby pójść inni. Pochodził ze środowiska protestanckiego, dokonał bezprecedensowego od czasów reformy dzieła. Podczas europejskiego spotkania młodzieży w 1980 roku tak wypowiedział się publicznie w Bazylice Świętego Piotra w Rzymie w obecności papieża Jana Pawła II. Odnalazłem swą chrześcijańską tożsamość, godząc w sobie wiarę, w której wyrosłem, z tajemnicą wiary katolickiej, nie zrywając łączności z kimkolwiek. Mówienie więc o nawróceniu jest całkowitym nieporozumieniem oryginalności poszukiwań brata Rogera. Czytamy dalej na łamach dziennika La Croix. Termin konwersja obciążony jest znaczeniami historycznymi, oznacza zerwanie z własnymi korzeniami. Brat Roże przyjmował, że w niektórych indywidualnych przypadkach nawrócenie takie może być drogą, ale w stosunku do siebie samego i naszej wspólnoty wolał mówić o jedności. Nigdy nie ukrywał, że stopniowe dojście do pełnej jedności z Kościołem katolickim realizowało się dla niego w dwóch punktach. Przyjmowaniu Eucharystii oraz uznaniu konieczności istnienia urzędu biskupa Rzymu. Nie wszyscy rozumieli postępowanie brata Rożera. Zyskało ono jednak uznanie Jana Pawła II, biskupów i teologów katolickich, którzy przybywali do Tezy, by sprawować Eucharystię, a także zwierzchników kościołów protestanckich i cerkwi prawosławnej, z którymi brat Roże przez wiele lat cierpliwie budował zaufanie, powiedział dziennikowi La Croix aktualny przełożony wspólnoty w Tezy. Dodajmy jeszcze, że o uszanowanie postępowania brata Roże zaapelowała także Francuska Federacja Protestancka. W specjalnym komunikacie podkreślono, że dzieło założyciela wspólnoty w Tezy stanowi wyzwanie dla podzielonych chrześcijan, aby żyć pełniej Ewangelią i pokonywać podziały wyznaniowe. Nawet jeśli ktoś nie zgadza się z drogą wytyczoną przez brata Roże, wypada ją choćby uszanować, stwierdzają francuscy protestanci.
Mówi Paryż, a teraz pora na magazyn Polska we Francji, dziś mojego autorstwa. Rozmawiam z panią Beatą Podgórską, pełniącą obowiązki dyrektora Instytutu Polskiego w Paryżu. Ile już lat pracuje pani w instytucie?
To już niestety prawie 4 lata, co oznacza, że powoli będę pakowała walizki i to napawa mnie lekkim smutkiem.
I dlaczego smutkiem?
Bo Paryż jest bardzo pięknym miastem. Ja pracuję w Paryżu, tak jak powiedziałam, już prawie 4 lata, ale z promocją kultury polskiej za granicą jestem związana już od lat 12, ponieważ od 12 lat pracuję w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, a dokładnie w Departamencie Promocji.
Mam przed sobą najnowszy program Instytutu na wrzesień i październik. Jak obliczyłem, jest w nim około 30 rozmaitych imprez w murach Instytutu lub poza nimi. A więc co drugi dzień jakieś wydarzenie, czy któreś z tych przedsięwzięć by pani wyróżniła?
Takim pytaniem niestety naraża nas pan na zrobienie sobie wrogów, ponieważ jak nie wymienimy kogoś, to osoba po prostu będzie obrażona. Ale oczywiście w tym programie są rzeczy wspaniałe i rzeczy może bardziej adresowane do specjalistów, bardziej do szerszej publiczności. Przede wszystkim chciałam państwu powiedzieć o cyklu poświęconym Jerzemu Giedroyciowi. W tym roku obchodzimy 100. rocznicę urodzin Jerzego Giedroycia i z tej okazji rok 2006 był zadeklarowany przez UNESCO rokiem Jerzego Giedroycia. Instytut Polski już organizował spotkanie jemu poświęcone wiosną, a teraz zapraszamy 28 i 29 września na lekturę listów Jerzego Giedroycia z Witoldem Gombrowiczem oraz Czesławem Miłoszem.
To ja może tu przy tej okazji jeszcze zwrócę uwagę, że to nie będzie jedyna impreza poświęcona redaktorowi z Maison Lafitte, bo jeszcze w tych samych dniach, 29, tylko bardzo późno wieczorem, merostwo Maison Lafitte będzie odsłaniać tablicę poświęconą redaktorowi Giedroyciowi i kulturze przy Avenue Corneille w Maison Lafitte, czyli w pierwszym domu, w którym kultura mieściła się do roku 54, a zaraz potem będzie w gmachu merostwa otwarcie wystawy poświęconej kulturze, tej wystawy, która była wcześniej w Senacie w Paryżu. W październiku z kolei UNESCO organizuje wieczór wokół kultury, na który złożą się filmy oraz dyskusja. Wróćmy jeszcze na chwilę do Tygodnia Kultur Zagranicznych. Czy może coś pani powiedzieć o innych instytutach?
W tym roku Tydzień Kultur Zagranicznych odbywa się pod hasłem Créateur d'ailleurs, czyli twórcy z innych obszarów, z innych regionów. I każdy z instytutów wybrał osobę, która dla niego wydaje się najważniejsza, która symbolizuje kulturę danego kraju. W naszym przypadku był to Jerzy Giedroyć, ponieważ wydawało nam się rzeczą absolutnie naturalną, że w tym roku właśnie poświęcimy jemu nasz Tydzień Kultur Zagranicznych. Czesi na przykład prezentują Franza Kafkę.
A jak wiele instytutów uczestniczy w tym tygodniu?
Około 40 instytutów, to są wszystkie instytuty, które są zrzeszone w tak zwanym FICEP-ie, czyli Forum Instytutów Kultur Zagranicznych w Paryżu.
Jak rozumiem, to od lat trwa tego typu cykl Tygodni Kultur Zagranicznych.
Tydzień Kultur Zagranicznych ma 5-letnią tradycję, więc nie jesteśmy jeszcze bardzo, bardzo starą instytucją, no ale już mamy pewne doświadczenie.
Czyli to jest jakby flagowa impreza najbliższych 2 miesięcy. Z pozostałych uwagę zwracają, dla mnie przynajmniej, prezentacje książek. Tuszyńska, Opałka, Witkacy, Polska Solidarności. To chyba kwestia wydawniczego sezonu w Paryżu.
Tak, zdecydowanie. Dlatego, że jest rzeczą niezmiernie trudną. Promocja polskiej literatury, kiedy nie istnieją tłumaczenia, jest rzeczą zupełnie naturalną, że Instytut zawsze włącza się w promocję książki, która właśnie ukazała się na rynku. Więc bardzo często faktycznie współpracujemy z wydawnictwami i nasz literacki program bardzo często jest podyktowany tym, co po prostu na rynku francuskim się ukazuje. Zapraszam bardzo serdecznie na te wszystkie spotkania, a szczególnie na to pierwsze. I to będzie spotkanie z panią Agatą Tuszyńską, której książka właśnie została najnowsza przetłumaczona na francuski i wydana. A jeśli mogę jeszcze powiedzieć o innych wydarzeniach, które serdecznie polecam we wrześniu i w październiku, to chciałam o 3 króciutko. O wystawie Pawła Althamera w Centrum Pompidou. Bardzo rzadko się zdarza, że polski artysta może mieć wystawę w tym prestiżowym miejscu. I Paweł Althamer został zaproszony do wystawy, dano mu tak zwaną carte blanche i nie zachował się absolutnie egoistycznie, wręcz przeciwnie, zaprosił do tej wystawy artystów z wielu krajów. Jest to kilkunastu artystów z całego świata, którzy razem z nim przedstawiają swoje prace. Chciałam też zaprosić wszystkich na koncert Krakow Klezmer Band, jednego z najlepszych polskich zespołów klezmerskich, który ma swoją renomę nawet w Stanach Zjednoczonych, gdzie nagrywa dla najważniejszego labelu amerykańskiego. I ten koncert odbędzie się nie u nas, nie w Instytucie, a u naszego partnera w Muzeum Historii i Sztuki Judaizmu. I ostatnia rzecz to Witkacy. Zależy nam bardzo na tym, żeby publiczność dopisała, bo uważamy, że jest to jeden z wielkich polskich nie tylko pisarzy, ale przecież i malarzy, i filozofów, i fotografów, który jest mało znany za granicą. Przygotowaliśmy cykl 3-dniowy. Podczas 2 dni będą to konferencje, a 3 dnia młodzi Francuzi zrobią nam specjalnie z tej okazji lekturę Wariata i Zakonnicy.
Czy to będzie w Instytucie Polskim, czy poza nim?
Tak, te 3 dni poświęcone Witkacym odbywają się w Instytucie Polskim 19, 20 i 24 października.
Koncerty, konferencje, kino, spotkania, spektakle. Czy ich organizowanie to istota pracy Instytutu, czy też zajmujecie się jeszcze innymi rzeczami? Właściwie jakie są zadania Instytutu?
Te koncerty, konferencje, kino, spotkania, spektakle to są te rzeczy, które są takie najbardziej widoczne z naszej pracy. Ale tak naprawdę Instytut prowadzi niesamowitą, ogromną ilość korespondencji, która jest informacyjna. Udzielamy odpowiedzi na przeróżne pytania. Służymy łączeniu polskich instytucji z francuskimi. Prowadzimy na przykład to, czego nasi widzowie często nie widzą, kursy języka polskiego. W jednym zdaniu, zadaniem Instytutu Polskiego jest promowanie wiedzy o Polsce.
A tymi korespondentami Instytutu są raczej Polacy czy Francuzi? Kto jest częstszym gościem?
Program Instytutu jest pisany po francusku. Nasze strony internetowe są po francusku i każda impreza dzieje się w tym języku, więc jest rzeczą naturalną, że adresujemy się do Francuzów. Natomiast nigdy nasze drzwi nie są zamknięte dla Polaków i dla Polonii i ta publiczność też jest dla nas bardzo cenna i też zapraszamy tę publiczność. Zdarza nam się od czasu do czasu, ale rzadko, zorganizować spotkanie po polsku właśnie dla tej publiczności.
2 lata temu Instytut współtworzył sezon Polski we Francji. Wróćmy jeszcze na chwilę do niego. Co dzisiaj z tych setek polskich imprez pozostało we Francji?
Czy można mówić o sukcesie, czy o porażce, czy też w ogóle w nastawionym głównie na siebie Paryżu są to kategorie nieodpowiednie?
Polski sezon nie odbywał się tylko w Paryżu. Nie wolno o tym zapominać. I o ile w Paryżu na pewno każda impreza, jaką się organizuje, trochę ginie w natłoku wydarzeń i nie mogę powiedzieć osobiście z czystym sumieniem, że w Paryż był wielkim sukcesem, to na pewno sukcesem była prowincja. Każda impreza, która była organizowana w mojej miejscowości, spotkała się z niezwykłym zainteresowaniem. I biorąc pod uwagę całość sezonu, myślę, że jednak był to sukces. I dowodem tego jest chociażby dossier prasowy. Proszę wziąć do ręki wycinki o Polsce i o polskiej kulturze z 2004 roku i z 2006 roku. Dossier o nas i o naszej kulturze z 2004 roku ma kilkaset stron, a 2005 lub 2006 to będzie kilkanaście stron. Więc jednak sezon miał odbicie w mediach, mniej w telewizji, trochę w radiu, natomiast myślę, że duże w prasie. Co zostało i co jest namacalne? Została na przykład niesamowita ilość katalogów sztuki. Te wszystkie katalogi, które zostały wydane do wystaw. I to jest mnóstwo wiedzy o Polsce, która została napisana często przez Francuzów, opublikowana i to zostanie dla potomności. Książki też, literatura. W trochę mniejszym stopniu, ale myślę, że najbardziej skorzystały na tym sztuki plastyczne na sezonie.
Takie książki jak Kalejdoskop na przykład, polsko-francuski.
Tak, to jest fantastyczny przykład właśnie tego, co zostało po sezonie. Z tej okazji wydaliśmy książkę, która w ogóle nie istniała nigdy na tym rynku i która w sposób encyklopedyczny opowiada o relacjach, o związkach między Polską a Francją.
A kontakty z ludźmi?
A kontakty z ludźmi były przeróżne. Myślę, że takim najbardziej sympatycznym efektem sezonu było to, że nagle okazywało się gdzieś, że w jakiejś malutkiej miejscowości ktoś sobie przypomniał, że miał dziadka Polaka i ponieważ jest sezon, to poszedł do tamtejszego merostwa i powiedział, że sezon o Polsce, a chce zrobić jakąś polską imprezę. I myślę, że to były najbardziej sympatyczne. Ci ludzie później do nas pisali, przysyłali nam informacje, broszurki, foldery, bardzo często robione od tak prawie domowym sposobem, ale myślę, że to było całe bogactwo też tego sezonu.
Czy dla pani sezon to było w tej kilkuletniej pracy w Instytucie najważniejsze wydarzenie, czy coś innego?
To było najważniejsze wydarzenie nie tylko w ciągu 4 lat pracy w Instytucie, ale chyba w całym moim życiu zawodowym. Ponieważ po pierwsze była to wielka odpowiedzialność, poza tym była to ogromna ilość pracy. Żyliśmy w jakimś transie, wyhamowaliśmy dopiero na początku 2005 roku i w pierwszy wolny wieczór nie mogliśmy tak jakby się pozbierać, nie wiedzieliśmy co zrobić i żartowaliśmy nawet jak to nie ma żadnego wernisażu, żadnego koncertu, żadnej książki do zaprezentowania, to niemożliwe. I myślę, że jeszcze długo będę to pamiętać i nieprawdą jest, że jak się ma mało pracy, czy tam idealnie, to jest fajnie. Nie, myślę, że jak się ma trochę więcej pracy niż trzeba, to jest coś fantastycznego, bo im się ma więcej pracy, tym człowiek jest lepiej zorganizowany i Instytut działał wtedy fantastycznie.
Patrząc na najnowszy program, sezon w jakimś sensie trwa. Czego możemy wam życzyć w nadchodzącym sezonie?
Ja, dziękuję, to bardzo miły komplement dla Instytutu. Nam może nie trzeba niczego życzyć. Ja myślę, że trzeba, dla nas to byłoby najważniejsze życzenie dla kultury polskiej. Jeżeli kultura polska będzie produkowała wspaniałe rzeczy do pokazywania, do prezentacji za granicą, to Instytut będzie dobrze działał.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Była to rozmowa z panią Beatą Podgórską. Tu Paryż i już ostatnia pozycja naszej popołudniowej audycji. W imieniu Katarzyny Zawickiej zapraszam na piosenkę dobrą na wszystko.
Dzisiaj połączymy dwie, tak wydawałoby się, odległe dziedziny, jak piosenka i polityka. Jak co roku pod koniec lata odbywają się doroczne spotkania partii politycznych, tak zwane letnie uniwersytety. Mówiliśmy o nich w naszych dziennikach, bo to ważny punkt we francuskiej polityce wewnętrznej, a w tym roku ważny podwójnie, a może nawet i potrójnie, bo to ostatnie takie spotkanie przed przyszłorocznymi wyborami prezydenckimi. Kampania już ruszyła, ewentualni kandydaci szukają poparcia ze wszystkich możliwych stron, na przykład przykład wśród artystów, a najlepiej, żeby to byli artyści popularni. Ostatnio Nicolas Sarkozy miał na tym polu spore osiągnięcia, bo obdarzyło go swoim zaufaniem aż dwóch francuskich idoli, Johnny Holiday i raper Doc Gineco. Pierwszego już wszyscy Państwo doskonale znacie, bo jego kariera trwa już kilkadziesiąt lat, jeszcze trochę ma pobije rekord Mieczysława Foga. I w dodatku ma on cały czas grono swych wiernych fanów i to w dodatku również wśród młodzieży. Drugi idol to Doc Gineco, zaprzyjaźniony zresztą z Johnnym. Zanim coś na jego temat powiem, proponuję Państwu wysłuchanie piosenki z jego przedostatniej płyty Enregistré au quartier. Piosenka nosi tytuł La langue française.
En cours de langue, à la demande, l'allemande est la plus gourmande, l'américaine nickel blue job, et la française me met à l'aise, l'aspirateur de la portugaise. Les japonaises copient l'américaine, la russe se lâche, les cheveux, la suisse les attache, l'italienne n'y arrive pas sans les mains, la langue française est la plus douce, la langue française est la plus belle, la langue française est la plus douce, la langue française est la plus belle. D'autres s'expriment, un cheveu sur la langue, telle une rockstar, faire vivre la légende. Quand Britney chante, elle me tire la langue. On dit que l'anglaise est la plus parlée, que l'espagnol a une spécialité, la thaïlandaise et ses massages buccaux, la française est plus appropriée au jeu de mots. La méditerranéenne susurre langoureusement, la nordique plus goulûment. La langue française est la plus belle. La langue française est la plus douce. La langue française est la plus belle.
proszę, jak ładnie można mówić o języku francuskim. Język francuski jest najsłodszy, język francuski jest najpiękniejszy. Jedni go kochają, inni nie cierpią. Doc Gineco nie przechodzi przez życie niezauważony. Urodził się w 1974 roku w jednym z najgorętszych paryskich obrzeży w Clichy-sous-Bois. Jego rodzice przybyli do stolicy Francji z Guadeloupe. Ojciec porzucił dom rodzinny, kiedy Bruno, bo takie jest jego prawdziwe imię, miał 16 lat. Od tej pory mieszka on ze swą matką. Jego kariera muzyczna rozpoczęła się dość szybko, bo pierwsza płyta nagrana została na razie jeszcze tylko z jego udziałem jako autora już w 19 roku jego życia. Jego cyniczne teksty szybko znalazły uznanie, chociaż budziły poważne kontrowersje ze względu na tematy, takie na przykład jak samobójstwo.
Atteindre le nirvana, comme Bérégovoie, clic, clic, boum, aussi le signal. Je veux atteindre le nirvana, comme Perego voit, aussi vite que Sénat.
Jego utwory nie zawsze dotykają tematów tak skrajnych i tak poważnych. Czasami pisze o trudnym życiu emigrantów na paryskich peryferiach. Jego płyta Première Consultation została sprzedana w 700 tysiącach egzemplarzy i uzyskała tytuł platynowej płyty. To było w roku 1998. Potem nastąpiła przerwa aż do wiosny 2001 roku. Wtedy wyszła jego kolejna płyta Quality Street. Zapowiadający ją singiel nie spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem, chociaż Doc Gineco zaprosił do udziału w jej nagraniu Chiara Mastroianni, aktorkę, córkę Catherine Deneuve i Marcella Mastroianniego. W nagraniu poprzedniej brał udział budzący, delikatnie mówiąc, poważne kontrowersje francuski biznesmen Bernard Tapie. Rok 2003 to dobry rok dla Doca Gineco. Sam Luc Besson zamawiał u niego muzykę do filmu Taxi 3, a jego płyta Solitaire otrzymuje muzyczną Wiktorię za najlepszą płytę roku w kategorii rap hip-hop. W następnym roku bierze udział w nagraniu płyty Johnny'ego Holiday'a. W tym roku zaś ukazała się jego kolejna płyta Nom Nature. A my na zakończenie posłuchamy piosenki z płyty, o której przed chwilą mówiłam, z płyty Solitaire. Piosenka nosi również tytuł Solitaire. Yeah, what's up? It's Daz Dillinger from the DPG. Dog pound in the house. We chillin' with Doc. He brought us over into France, you know what I mean? We cold kicking and chillin', having a real good time. Je vais foutre que dalle si je reste seul. La ville s'emballe mais je reste seul. Faut suivre la mode, les boîtes, les fils de bagnole. Plus en plus seul devant mon verre d'alcool. Je dois faire semblant d'être heureux et faire des textes joyeux. Il fait les gens de 7 à 77 ans. Dans la vie je reste seul indépendant. T'es obligé d'écouter les couplets. Si t'es pressé, fais faire ton refrain préféré. Je m'étais marié avec le public. Je voulais chanter des problèmes politiques. Aider la vie avec ma musique. Ce que tu attends, ce que tu ressens, c'est ce que je vis. Hey boy, t'aimes ça ce soir. Hey boy, tu peux compter sur moi. Hey boy, t'aimes ça ce soir. Personne n'a aimé ni à tu te rends sur moi. To make them jump up, to make them wiggle and dance. Man, who would come in? I learned I took the promise, a promise, a promise that I'm coming back. World, where it's all about peace, who got my back? Wave your hands to that white, black, green, whatever that you do. Sing the rap with that. This dog pound, DPG, DAZ, just call me Dillinger. Glad that you made it, the whole world was expecting it. Jump up, clap your hands and stomp your feet and get real with it. The way that we party, you know we staying real with it. My man Doc, scoop me up and put me on the block. Stop and watch and said the party don't stop. But, hey boy, tu t'aimes ce soir. Hey boy, tu peux compter sur moi. Hey boy, tu t'aimes ce soir. Personne n'a aimé ni à tu peux compter sur moi. Hey boy, tu t'aimes ce soir. Hey boy, tu peux compter sur moi. Hey boy, tu t'aimes ce soir. Personne n'a aimé ni à tu peux compter sur moi. J'ai commencé par écrire et j'ai chanté. Jamais, jamais j'aurais cru rapporter du blé. Je suis fait arnaquer, mais vous savez,
Et le plus important, c'est que le message est passé. Première consultation, liaison, quality street. De l'amour à donner, du papier à brûler. Chacun son truc, je connais mon rayon. J'ai juste besoin d'une feuille et d'un crayon. Ce qu'il y a de plus dur à faire, mener une vie honnête. Être un rebelle, mais toujours droit dans sa tête. Le rap hardcore, ça m'impressionne pas. Je kiffe son travailleur qui élève sa vie.